Panie pośle, prasa donosi, że na wieść, iż Zbigniew Ziobro miałby otrzymać w przyszłym rządzie tekę ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, niektórzy prokuratorzy zaczęli składać dymisję. Czy ma pan naturę inkwizytora?
Naturę inkwizytora? Ja myślę, że mam naturę człowieka, który chce stawiać na uczciwość. A być może tego brakowało w prokuraturze i znaleźli tam tacy, że zbyt wielu, którzy uważali, że uczciwość to jest problem, a nie zaleta. Ja uważam, że to jest zaleta i wiem, że w prokuraturze jest wielu ludzi, którzy myślą tak samo. Dlatego na takich ludzi chcę stawiać, którzy łączą w sobie uczciwość i kompetencje. Natomiast są osoby rzeczywiście, które uważają, że cwaniactwo, układy, stawianie na tych, którzy mają wpływy, to jest właśnie istota powołania ich zawodowego. No, dla takich ludzi nie powinno być miejsca w prokuraturze, czy w ogóle w wymiarze sprawiedliwości. I tacy ludzie rzeczywiście nie mogą się cieszyć z tego, że będę miał taki lub inny wpływ na wymiar sprawiedliwości w Polsce.
Jak głęboko będzie sięgała reforma wymiaru sprawiedliwości i czy w któryś miejscach przewiduje pan nawet opcję zerową?
Ja przede wszystkim nie chcę składać deklaracji kategorycznych, dlatego będę mógł takie uczynić, jeśli premier powierzy mi takie zadanie. Przygotowałem program reformy prokuratury. Myślę, że jest to dobry program, wszechstronnie przygotowany. Przewiduje reorganizację tej instytucji tak, aby dziesiątki, ba, setki etatów, które dzisiaj powodują utratę tak naprawdę pracy i zaangażowania prokuratorów w sprawy trzecio, pięcio czy piętnastorzędne, przesunąć na pierwszy front walki z przestępczością. To wzmocni właśnie te jednostki, wydziały w prokuraturze, które zajmują się ściganiem najgroźniejszej przestępczości, a tym samym odciąży prokuratury rejonowe od spraw poważniejszych i pozwoli skoncentrować się na sprawach drobnych. Myślę, że rezultaty będą widoczne szybko, a niezależnie od tego chciałbym jeszcze, aby w prokuraturze powstał specjalny pion, który będzie podlegać bezpośrednio zastępcy prokuratora generalnego, pion elitarny, do walki z przestępczością mafijną, zorganizowaną, aferalną. Tam trafiać będą najlepsi prokuratorzy, najlepsi z najlepszych, będą mieli też najlepsze oprzyrządowanie prawne i techniczne, aby skutecznie ścigać groźnych bandytów. I wreszcie to, co pan pyta, czyli kwestia uczciwości. Chciałbym poddać rozstrzygnięcia dyscyplinarne pod ogląd sądów powszechnych. Dzisiaj koledzy rozstrzygają sprawy kolegów, a tu chodzi o to, aby podrębny pion niezawisłego sądownictwa, które w trybie jawnym będzie każdą tego rodzaju sprawę dyscyplinarną rozstrzygać, a prokurator generalny będzie musiał, kiedy stwierdzi pewne nieprawidłowości, takie sprawy i niekompetentnych ludzi przed sąd posyłać. W ten sposób będziemy mogli eliminować ludzi niekompetentnych i nieuczciwych. Natomiast też trzeba pamiętać, kiedy mówimy o eliminacji tych, którzy są niekompetentni, nieuczciwi, o nagradzaniu tych, którzy bardzo dobrze pracują i już jakiś system pozytywnej motywacji przewidzieliśmy w naszych propozycjach.
Tylko czy ma pan kadry do tego, aby te zmiany przeprowadzić? Przecież nie otworzy pan wzorem powojennym szkoły Duracza, z której półpiśmienni ludzie po rocznym kursie wychodzili prokuratorami.
Wie pan, najważniejsze jest tworzenie jasnego, czytelnego, przejrzystego systemu. Bo kiedy system jest zły, to najlepsi, najuczciwsi będą się tam albo gubić, uciekać, albo demoralizować. Jeżeli system jest dobry, to ci nawet z małą motywacją do służby publicznej będą musieli, będą czuli nad sobą presję, starać się dobrze pracować. Więc ja stawiam na zmiany w systemie, ale oczywiście mam też pewne rozeznanie w prokuraturze i wiem, że są tam kompetentni ludzie i na takich ludzi będę sprawdzonych w śledztwach, którzy się poznali od najlepszej strony, stawiał.
Odnośnie do budowania koalicji rządowej, czy między PiS-em a Platformą istnieje zbieżność czy rozbieżność stanowisk w kwestii reformy sądownictwa?
Znaczy Platforma na dobrą sprawę nie miała jak do tej pory, w którym nie przedstawiała poważnego programu reformy sprawiedliwości poza hasłami. To, co jest takie zabawne, to fakt, że Donald Tusk, który wysłał list do Polaków, również do mieszkańców Małopolski, w tym liście skopiował projekt ustawy, który przygotowałem ja osobiście, sądów jednodniowych, sądów 24 godziny dla chuliganów, więc to pokazuje taką pustotę programową Platformy Obywatelskiej, która nawet nie jest w stanie żadnego własnego pomysłu przedstawić, tylko zdziera od swoich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, a do tego, no, jak kazałby reguły dobrego wychowania, człowiek zasad, no, wskazał, od kogo ten pomysł zaczerpnął, no bo zasada plagiatu jednak w wymiarze pewnej kultury politycznej też i w polityce powinno obowiązywać.
Czy przyszły rząd zamierza się również zająć zmianami kodeksowymi?
Tak, przede wszystkim po pierwsze, to może zaskoczę, postawię na przykład na uproszczenie procedur. Znaczy uważam, że w Polsce procedury są nadmiernie sformalizowane, prowadzą do ogromnej biurokracji, przerostu papierów, policjanci w konsekwencji, no bo oni też działają w ramach prawa, prokuratorzy, sędziowie, zamiast wykonywać szybciej swoje zadania, toną w tych kolejnych papieżyskach, to można i to trzeba zmienić. Mamy już konkretne projekty, a niezależnie również oczywiście, tu jestem konsekwentny, przewiduję zaostrzenie odpowiedzialności karnej za najpoważniejsze przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, przestępstwa korupcyjne. I tutaj tak też piłeczka do pana Donalda Tuska, który głośno krzyczy o zwalczaniu przywilejów władzy i o tym, że on zrobi wszystko, aby politycy, urzędnicy byli surowiej karani niż zwykli ludzie, jak to opowiada. Problem Donalda Tuska polega na tym, że on miał możliwość już w tej kadencji Sejmu zagłosować za takim rozwiązaniem, bo przedstawiało go Prawo i Sprawiedliwość. Konkretnie ja proponowałem takie rozwiązanie do kodeksu karnego, tylko głosował przeciw. Więc widać, że deklaracje pana Donalda Tuska również w tym wypadku rozmijają się z rzeczywistością, stąd bardziej przypominają kiełbasę wyborczą niż rzeczywistą wolę zmiany państwa, bo wola wyraża się w działaniach i w decyzjach, a nie w słowach.
Jest pan zwolennikiem rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego?
Na pierwszy rzut oka to jest taka nośna koncepcja, rozdzielić i problem z głowy, tylko proste rozwiązanie zawsze przynoszą spodziewane efekty. Otóż funkcja prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości była rozdzielona bodaj we wszystkich krajach demokracji ludowej, również Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Funkcja ta dzisiaj jest rozdzielona w takich krajach jak Białoruś, Rosja, Ukraina. A funkcja ta połączona jest w bardzo wielu krajach europejskich. Model francuski, Niemcy, Belgia, Austria. Więc jednym słowem, w modelu kontynentalnym, w krajach o doświadczonej demokracji i długiej drodze praworządności, dominuje łączenie funkcji. I ma to swoje racje, dlatego że poprzez prokuraturę minister jako polityk może realizować politykę karną. W przeciwnym razie rząd nie miałby wpływu, miałby bardzo ograniczony wpływ na to, jak walczyć z przestępczością. Natomiast ja bardzo wielki kładę nacisk na to, aby odpolitycznić prokuraturę, ale nie poprzez pozorny zabieg, bo przecież prokuratora generalnego również wybierałby parlament, a niż wybieraliby ci sami politycy, którzy wybierają polityka ministra. Czyli to był tak samo człowiek z układu pochodzący jakiegoś politycznego. No nie czarujmy się, takie są fakty. Natomiast my proponujemy realne środki zagwarantowania prokuratorom prowadzącym sprawy większej niezależności. Na przykład dzisiaj prokurator, kiedy dostaje polecenie, później dostanie je na piśmie, a później jeszcze pisemne uzasadnienie, jak zażąda, musi wykonać każde polecenie przełożonego. My chcemy wprowadzić zasadę, że prokurator nie będzie musiał wykonywać wszystkich poleceń prokuratora przełożonego. Mało tego, w przypadku kiedy odmówił, wówczas będzie wszczynane automatycznie postępowanie wyjaśniające, które ma na ustalić, czy prokurator przełożony nie nadużył władzy. Więc to są elementy gwarancji. Również chcemy rozszerzyć zakres ingerencji i kontroli sądu nad postępowaniem prokuratorskim, czyli przygotowawczym. To moim zdaniem są znacznie lepsze środki gwarancji odpolitycznienia prokuratury niż te, które wiążą się z takim nośnym, ale bardzo płytkim hasłem, które widać, jak się sprawdza na Białorusi, w Rosji i w Ukrainie. Jeszcze raz przypomnę, rozdzielenia tych dwóch funkcji.
I na koniec, czy będzie pan raz jeszcze podejmował kwestię przywrócenia kary śmierci w polskim systemie prawnym?
Nie będę ukrywał tego, że jestem zwolennikiem kary śmierci dla najokrutniejszych, najbardziej bestialskich, bezlitosnych morderców. Przykładem jest zamordowanie przez dwóch zwyrodnialców, bo jak inaczej nazwać, jeden był już karany, zdemoralizowany, młodego mężczyzny i jego dwóch malutkich córeczek, 6- i 2-letni. Jeżeli takie oprawcy przy sikierami katowali te dziewczynki, idąc już z premedytacją, że je zamordują dla telewizora i kilku jakichś tam jeszcze innych przedmiotów, które chcieli ukraść, tylko odbiorąc życie młodemu zupełnie człowiekowi, 29-letniemu bodaj, ale też okrutnie zamordują, prawda, na oczach tych dzieci, tego ojca, a później te dziewczynki. To jest tak straszne, ci ludzie są tak potworni, że właśnie zasada ochrony życia, niewinnego życia, bezwzględnej ochrony karze, stawiać czoła w sposób twardy zwyrodniałym przestępcom. Anna Dybowska, która jechała pociągiem, miała przed sobą piękne perspektywy. Jechała na studiach, chciała zostać lekarzem, pomagać ludziom, była bardzo wartościową, lubianą i pomagającą w swoim otoczeniu młodą kobietą. I została okrutnie zamordowana, zakatowana w pociągu przez dwóch bandziorów, którzy dla zabawy, dla uczczenia urodzin jednego z nich postanowili kogoś zabić. Trafiło na Anię Dybowską. Tacy ludzie tak zwyrodniali, tak zdemoralizowani, którzy wcześniej byli zresztą już wielokrotnie karani, nie przynosiło to żadnego efektu, powinni być postawieni przed świadomością, że odebranie niewinnego życia może zakończyć się dla nich również karą najdalej idącą. Ale z drugiej strony wiem też, że w współczesnych realiach europejskich, tu gdzie w parlamencie przyjdzie mi zasiadywać większość klubów, na czele z Platformą Obywatelską, jest przeciwko karze śmierci, w ogóle przeciwko surowemu karaniu. Nie będę w stanie przełamać prawdopodobnie tego oporu i w związku z tym kary śmierci nie da się prowadzić, bo że trzeba chodzić po ziemi. Natomiast będę starał się zrobić wszystko, aby przełamać jednak ten opór wobec surowego karania groźnych bandytów. I mam nadzieję, że to się uda, zwłaszcza jak będziemy mieli prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który dał się poznać jako minister sprawiedliwości, jako człowiek, który dla przestępców nie miał wyrazu miałości. A że najlepiej wiedzą to sami przestępcy, to warto sięgnąć do wyniku wyborów w zakładach karnych. Otóż w Polsce Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, ale w wszystkich zakładach karnych, zapewne też i w Małopolsce, a to na pewno w Krakowie w każdym razie, miażdżąco wygrała jest z nami Platforma Obywatelska.